4 minuty po godzinie 22, 3 stycznia 2016 roku, nowego roku. Niech będzie dobry dla nas wszystkich. Kłaniam się pięknie. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Hanna Wilczyńska-Toczko. Życzymy sobie na nowy rok, proszę Państwa, szczęścia. Czymże jest to szczęście? Dla każdego pewnie czymś innym. Nad tym, skąd się bierze szczęście, głowili się mędrcy i filozofowie od najdawniejszych czasów. Pomaganie ludziom w poszukiwaniu szczęścia i sensu życia jest celem zupełnie nowej dyscypliny, bo zaledwie paroletniej, zwanej psychologią pozytywną. Jedni z nas uważają, że szczęścia doświadczamy wtedy, kiedy dostajemy to, czego chcemy. Ale badania naukowe, psychologiczne potwierdzają, że takie szczęście, no niestety, trwa krótko. Inna, bardziej obiecująca hipoteza głosi, że szczęście pochodzi z naszego wnętrza, a zatem nie możemy go zdobyć, zmuszając świat, aby spełniał nasze pragnienia. No i ta myśl była rozpowszechniana w starożytności. Zarówno Budda w Indiach, jak i stoicy w starożytnej Grecji i Rzymianie radzili ludziom, żeby wyzbyli się emocjonalnego przywiązania do osób i zdarzeń, a w zamian kształtowali w sobie postawę akceptacji. Jakież to trudne. Psychologowie pozytywni twierdzą natomiast, że szczęście pochodzi zarówno z naszego wnętrza, jak i świata zewnętrznego. Czym dla Państwa jest szczęście, którego sobie życzycie? To pytanie na dzisiejszy wieczór, a Państwa i moim gościem jest Zuzanna Celmer. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zuzanna jest psychologiem, psychoterapeutką, autorką wielu książek i poradników psychologicznych. A muzycznie z najnowszej płyty Magdy Umer w duetach z mężczyznami. 603 06 06 06, SMS-owy numer do nocnych rozmów. Czym dla Państwa jest szczęście, o które wszystkim nam chodzi? Jednak każdy widzi je inaczej prawdopodobnie. A życzymy sobie szczęśliwego nowego roku. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Zapraszam. A w studiu Zuzanna Celmer, psycholog, psychoterapeutka, autorka wielu książek i poradników psychologicznych. Dziś o szczęściu rozmawiamy. Zuzanno, życzymy sobie szczęśliwego nowego roku. I tak sobie pomyślałam, że dla każdego z nas to szczęście ma trochę inne oblicze.
To jest prawda, ponieważ jesteśmy bardzo różni. Mamy różne marzenia, różne doświadczenia. Czego innego pragniemy, kiedy jesteśmy bardzo młodzi, czego innego później, kiedy już właśnie nabywamy pewnych doświadczeń, mamy już za sobą pewne przeżycia. Można powiedzieć, że na każdym etapie naszego życia te same pojęcia mają inną treść, jak wolność, miłość, otwartość, tolerancja, sprawiedliwość. Inaczej to rozumiemy, miejmy nadzieję, że mądrzej.
No więc właśnie.
I to oczywiście sprawia, że również kiedy życzymy sobie jeszcze co roku tego samego, tak, przede wszystkim zdrowia, a następnie szczęścia, tak, szczęśliwego nowego roku. Myślę, że w ogólnym takim wydaniu to bardziej myślimy sobie, tak jak to kiedyś mówili nasi pradziadowie, tak, od ognia, wojny i głodu. Uchroń nas, Panie, tak było. I coś takiego, myślę, tak, jest w podtekście tych życzeń, które się ciągle powtarzają. Ale oczywiście jest również ten wydźwięk bardzo osobisty, bardzo indywidualny. No i tutaj naturalnie może być bardzo wiele różnych rzeczy. Z tym tylko, że to jest właśnie tak, jak z naszymi życzeniami, tak? Że niektóre niestety się spełniają.
Tak.
I mówi się, oby się tak twoje życzenia
i marzenia spełniły.
Tak, nie do końca. Ponieważ często chcemy czegoś, bo mamy pewne wyobrażenie, że jeżeli uzyskamy to, to będzie fantastycznie. A okazuje się, że samo życzenie w sobie jest w porządku, natomiast tyle się z nim łączy później różnych komplikacji, przesunięć i trudności, że tak naprawdę to szczęście zamienia się w trudność, no już tak sobie powiedzmy.
Tak? Tak, jeśli mogę ci przerwać, to na przykład tak jest z domem za miastem. Wiele na osób przykład, dokładnie. Marzy o tym, żeby zamieszkać sobie na wsi za miastem. Po czym okazało się i badania psychologiczne, szczególnie psychologów pozytywnych, to potwierdziły, że te osoby, które się wyprowadziły, nie mogą się przyzwyczaić i zaakceptować długich dojazdów do pracy. Tych godzin, całych długich minut stania w korkach. I to w dużej mierze kładzie się ogromnym cieniem na to mieszkanie za miastem, już nie mówiąc o wożeniu dzieci do szkoły czy na zajęcia dodatkowe.
No ale też to, co nam się tak podoba, jak jedziemy na wakacje, ta cisza, ta zieleń, ten spokój, inaczej wygląda w zimie, inaczej wygląda wtedy, kiedy przychodzą długie wieczory i tak dalej. No już nawet powiedziałabym, dom za miastem jest trochę luksusem, ale na przykład dla wielu ludzi marzeniem jest wygrać w Totolotka, tak? I nagle wygrywam, już nie mówię 10 milionów, no milion.
Niech będzie milion.
Niech będzie milion, tak, jesteśmy skromne. No i teraz co mówią badania, tak? I to co mówią badania na całym świecie, że ludzie, którzy właśnie wygrali bardzo duże sumy pieniędzy na loterii i wydawałoby się, że powinni być najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, no okazało się po 2 latach, że po pierwsze właściwie większość z nich już tych pieniędzy nie miała, po drugie, że byli bardzo nieszczęśliwi, bo właśnie myśleli o tym, jak głupio te pieniądze wydali i byli jeszcze właściwie ubożsi niż w momencie, kiedy zaczynali mieć te pieniądze. Czyli rzeczywiście z tym szczęściem jest bardzo różnie, tak?
Piotr z Anglii, jeśli pozwolisz, pisze tak. Szczęście to stan umysłu, nie pieniądz, lepszy samochód niż ma sąsiad, nie setki znajomych na portalach czy naokoło. To te chwile spędzone z najbliższymi, które nigdy się nie powtórzą. Wspólne spacery całą rodziną w nieznane, kiedy możemy potem na blogu opisać światu, czy każdy postęp w rozwoju intelektualnym synów, bo pan Piotr z Anglii, stały słuchacz, ma 2 małych synów. I ich uśmiech na co dzień. Słuchaczom życzę dobrego odbioru, a pani redaktor mocnego głosu nie tylko podczas nocnych rozmów. Dziękuję za piękne życzenia, panie Piotrze. Ja panu życzę właśnie tych szczęśliwych chwil. I też psychologowie pozytywni stwierdzili, że jednym z takich wyznaczników tego prawdziwego szczęścia, o które wszystkim nam chodzi, są relacje międzyludzkie, te więzi społeczne, które zawiązujemy.
No, to jest największe bogactwo. Jeżeli patrzymy w ogóle na to, co o szczęściu właściwie było już powiedziane, tak, a było już mówione od starożytności, a myślę sobie, że już nawet Sumerowie pewnie mieli swój własny pomysł na to, jak to szczęście ma wyglądać, Babilończycy i tak dalej, ponieważ myślę sobie, że to szalenie wszystkich zawsze poruszało, bo człowiek chce być szczęśliwy, chce, żeby jego życie miało jakiś piękny wymiar, żeby obfitowało w dobre wydarzenia, żeby było radosne, żeby czuł się dobrze, prawda? I zwykle gdzieś lokujemy to wyobrażenie gdzieś poza sobą, że powinno się to po prostu wydarzyć właśnie z różnych przyczyn, prawda? Że powinny nastąpić takie wspaniałe wydarzenia lub coś takiego, Deus Machina, która sprawia, że nagle jesteśmy szczęśliwi. No ale nie sięgajmy aż tak daleko. Pomyślmy sobie na przykład o tym, że dużo na ten temat pisał Arystoteles. I na przykład uważał, że szczęście to jest taka umiejętność posiadania cnoty prawdomówności, tak? I że właściwie ludzie, którzy nie są szczęśliwi lub ponieważ źle postępują, tak? Bo jak ktoś źle postępuje, to nie może być szczęśliwy.
Tam różne te cnoty on wymienia,
tak,
prawda?
Ale ta jest bardzo istotna. To po prostu dlatego, że nie wie, czym jest dobro. Bo gdyby wiedział, czym jest dobro, no to wtedy by nie postępował źle. My dzisiaj wiemy, że ludzie wiedzą, czym jest dobro, a czym jest zło. I z różnych określonych przyczyn nie postępują tak, jak naprawdę wiedzą, że powinno się postępować, ponieważ w ich tak zwanej najlepszej intencji jest to, że teraz może trochę skręcę, teraz może coś nie tak, ale to wszystko tak, cel uświęca środki, potem będzie dobrze, potem nie jest dobrze. Natomiast tak naprawdę, kiedy przyglądamy się tym wszystkim opisom związanym z osiąganiem szczęścia, z definiowaniem sposobów, w jaki można być szczęśliwych i czym w ogóle jest ta istota szczęścia, to najbardziej może przekonująca jest taka definicja, czy też takie określenie, a mianowicie, że szczęście jest tak naprawdę trwałym zadowoleniem z życia. Że to jest coś, co jest procesem. Oczywiście, że w momencie, kiedy się zakochamy i ktoś, kto jest dla nas taki niesłychanie ważny, powie nam, że również nas kocha i to jest ten moment, ten czas, ta chwila, kiedy jesteśmy szczęśliwi i fruwamy w powietrzu. I naturalnie niech to sobie trwa przez całe życie, ale wiemy o tym, że to jest taki rodzaj nagrody, tak? Teraz już nawet wiemy trochę, jak jest zbudowany nasz mózg i w którym miejscu to się tam, te różne tak. nasze emocje gdzieś lokują. I wiemy również o tym, że mamy w sobie taki ośrodek nagrody, tak? Czyli w momencie, kiedy pragnę, kocham, kiedy mi zależy, kiedy chcę dać tej drugiej osobie wszystko, co najwspanialsze i moje uczucia spotykają się z odzewem pozytywnym i też się czuję kochana lub kochany, to wtedy właśnie jest ta nagroda. Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi.
A ciało migdałowate podskakuje do góry z radości.
Dokładnie. Natomiast później, kiedy to już trwa i oczywiście, jeżeli nie jesteśmy rozsądni, to ta nagroda się troszkę wyczerpuje, prawda? Ponieważ już to samo, co nas tak strasznie cieszyło, już nas tak nie cieszy. To jest na przykład sprawa związana z wynagrodzeniem, kiedy dostajemy pierwszą podwyżkę. Nawet jeśli ona nie jest zbyt duża, ale jednak jest jakaś, to ogromnie się cieszymy. I również są takie badania, że ta radość jest ogromna, ale od pewnego pułapu właściwie te podwyżki już nas nie cieszą. Ponieważ już pewne rzeczy są kupione, na pewne rzeczy nas stać i to jest tylko takie dokładanie. To już nie ma tego właśnie waloru, tej szalonej radości, jaka była poprzednia i tak jest ze wszystkim. Czyli to są wszystko oczywiście bardzo ważne rzeczy i wszystkim naturalnie słuchaczom życzymy i miłości, i pieniędzy, i podwyżek i wszystkiego, co najlepsze. Natomiast jeżeli sobie uprzytomnimy, że to jest pewien proces rozumienia, w jaki sposób my sami przeżywamy nasze życie i na czym skupiamy swoją uwagę, tak? No i tutaj oczywiście dochodzimy do emocji, tak? Ponieważ wiadomo, że energia idzie za tym, na czym skupiamy swoją uwagę, prawda? I czemu poświęcamy swoje emocje, czym one są wypełnione. I teraz, jeżeli nasze spojrzenie na życie, z różnych przyczyn, nie tylko dlatego, że ktoś jest pesymistą, tylko dlatego, że po prostu miał dużo niedobrych doświadczeń w życiu, że coś mu się nie bardzo udawało, ma takie spojrzenie, że właściwie jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Jest wiele osób, którym nie jest wcale tak najgorzej i jakbyśmy tak naprawdę popatrzyli na to, co się dzieje, to się okazuje, że można byłoby wyodrębnić dużo fajnych rzeczy, które mają w życiu, ale oni ich nie widzą, nie ponieważ widzą. Myślą sobie o tym, że są tak. inne rzeczy, tak, że inni mają lepiej. I w tym momencie te osoby nie będą szczęśliwe, choćby nie wiem, co się działo. Jest taka ładna opowieść o tym właśnie, jak pewien człowiek był taki bardzo zawiedziony, że jego życie nie układa się tak, jak trzeba, a przede wszystkim, że nie ma wystarczającej ilości pieniędzy. A mieszkał tak, że musiał codziennie przechodzić do pracy przez kładkę. I pewnego dnia Pan Bóg sobie pomyślał, no nie mogę już słuchać tego po prostu.
Tego narzekania.
I w związku z tym spuścił mu sakiewkę pełną naprawdę, wypchaną złotem i pieniędzmi na tą kładkę. A on właśnie tego dnia postanowił przejść przez tę kładkę z zamkniętymi oczami. Więc jest to, myślę,
i nie dał Panu Bogu szansy.
Nie dał Panu Bogu szansy. Jest to właśnie taka opowieść. Czyli pierwsza sprawa to polega na tym, żebyśmy tak naprawdę sobie uprzytomnili, że to jest trwałe zadowolenie z życia. No, a kiedy mamy trwałe zadowolenie z życia? Jeżeli potrafimy wytworzyć w sobie właściwą postawę wobec tego, co nam się przydarza, ponieważ to jest tak, jak ktoś już powiedział, nie pamiętam już w tej chwili kto, ale mądrze, że na 100% tego, co nam się przydarza w życiu, 10% to są naprawdę fakty.
Konkrety. Okoliczności.
Natomiast 90% to jest nasza interpretacja. I dokładnie to o tym samym ktoś może powiedzieć, to jest świetne, wspaniałe i tak dalej, a ktoś może być, to jest okropne i beznadziejne. Czyli kwestia polega na tym, na ile chcemy dostrzec, jak wiele w naszym życiu jest dobrych rzeczy, nawet jeśli nie wszystko, a tak zwykle jest, układa się tak, jakbyśmy chcieli. To jest jedno. A drugie, żebyśmy sobie uprzytomnili, bo prawdopodobnie większość ludzi sobie to uprzytamnia, tylko może nie wyciąga z tego wniosków, że losy od początku, tak, losy świata, społeczeństw i indywidualnych osób, one idą sinusoidą, tak, że coś się dzieje, gdzieś właśnie idzie to wszystko świetnie, wchodzimy coś na taki trochę szczyt, a potem to znowu się trochę suwa, tak, bo przychodzą nowe okoliczności, bo my sami coś robimy nie tak, bo gdzieś odpuszczamy sami sobie, ale potem znowu się dźwigamy i znowu idziemy do góry. I tak naprawdę, jak na przykład robi się takie graficzne odwzorowanie swojego życia, kiedy mamy treningi interpersonalne, to się okazuje, że mimo różnych właśnie takich spadków w dół, gdzie coś było nie tak, to ten ostateczny wynik, przynajmniej w tym momencie, w którym ludzie są, jest na wychodzącej, na
tak,
górze.
Tak, Hossa Niebessa.
Tak, dokładnie tak jest. I wtedy jakby też graficznie sobie to przedstawiając, my sobie uświadamiamy, ile dobrych rzeczy było w życiu. To, czego nie zauważamy, to, co nam gdzieś umyka, bo cały czas jesteśmy w pogoni za czymś innym. Rzecz polega na tym, żeby się zatrzymać, tak? I powiedzieć, owszem, to i to może nie jest dobre. To mi się nie podoba, to bym chciał zmienić. To chciałabym, żeby było inaczej, ale teraz, czy ja się koncentruję na tym, na co mam wpływ? To jest ważne. Proszę sobie wyobrazić, że państwo sobie rysują takie koło, tak? I piszecie, to jest to, na co ja mam wpływ. W większym kole, na co nie mam wpływu. I na czym się koncentrujecie? Na tym się powinniśmy koncentrować, na co mamy wpływ. I z tego koła wypisać, na co ja mam wpływ.
A często tak dużo energii i stresu poświęcamy właśnie walce z wiatrakami, czyli z tym, na co wpływu nie mamy.
I właśnie tę energię tracimy. O tej energii sobie powiemy
za chwilę. 600-306-06-06 SMS-owy numer do nocnych rozmów. W studiu Zuzanna Celmer, psycholog, psychoterapeutka, autorka książek i poradników psychologicznych. Rozmawiamy, proszę państwa, o szczęściu. Życzymy sobie każdego nowego roku i teraz w tych dniach szczęśliwego. Właśnie, cóż to jest szczęście? Czymże jest to szczęście? Także za chwilę po piosence wzór na szczęście. A tak, taką definicję szczęścia, taki wzór na szczęście skonstruowali psychologowie pozytywni, między innymi Martin Seligman, Sonia Lubomirski. I za chwilę o tym powiemy. 600-306-0606. A czym dla państwa jest szczęście? W studiu Zuzanna Celmer, psycholog, psychoterapeutka, autorka książek i poradników psychologicznych o szczęściu. O szczęściu rozmawiamy. Ja obiecałam wzór na szczęście według Martina Seligmana i Sonni Lubomirski, badaczy, naukowców, psychologów pozytywnych. Wygląda to w ten sposób, zresztą już trochę tutaj Zuzanna nam o tym mówiła, że szczęście to w 50%, proszę państwa, genetyka. To są te uwarunkowania biologiczne, czyli to poczucie biologiczne szczęścia, jakie odziedziczyliśmy po mamie, tacie, dziadkach, pradziadkach. 40%, i to nie jest może dobra wiadomość, to 50%, tak, genetyki dla wielu. Ale dobra wiadomość jest taka, że 40% to są tak zwane czynności wolicjonalne, czyli to, co my z naszym życiem robimy. To, czy jesteśmy reaktywni, czy proaktywni, czy wychodzimy z propozycjami, czy łapiemy szczęście za nogi, czy się tylko tak jakoś pozwalamy temu życiu nieść bez naszej intencji i woli, zdając się na zbieg tak zwanych okoliczności. To jest 40%. To oni nazwali to czynnościami wolicjonalnymi naukowcy. Plus ostatnie 10% to są okoliczności życiowe. To właśnie to, co nam się przydarza, to czy mamy jasne, czy ciemne włosy, czy jesteśmy hetero, czy homoseksualni, czy nie wiem, mamy ciemną, czy jasną skórę i tak dalej, i tak dalej. Czyli bardzo dużo, bo aż 40% jest w naszych rękach. To niezwykle, niezwykle dużo. Zuzanno, co ty na to?
No ja tylko bym jeszcze może powiedziała dwa słowa na temat tej genetycznej sprawy, ponieważ ona, myślę sobie, jest ważna dla pań, jeżeli nas słuchają, które ewentualnie mają zamiar mieć dzieci, tak? A myślę sobie, że na ogół kobiety, no,
w dużej większości, liczbie, tak, pragną.
Które może nie, ale jednak wiadomo, że chciałyby mieć. Otóż okazało się, że jest ogromnie ważne ten moment zapłodnienia, tak? W momencie, kiedy kobieta łączy się z mężczyzną, kiedy jest akt miłości i teraz dochodzi do zapłodnienia. Otóż jeżeli kobieta się w tym momencie czuje szczęśliwa, bezpieczna, czuje, że to jest mężczyzna jej życia i on rzeczywiście okazuje jej to, i to jest naprawdę fantastyczne przeżycie ciepła, bliskości, zaufania wzajemnego, to wtedy to jej poczucie takiej głębokiej satysfakcji, rozkoszy, radości z tego zbliżenia wyzwala endorfiny, które jakby dołączają się do tej powstałej zgody. Tak?
Pięknie.
I wtedy właśnie to jest ta sprawa
tego
przekazu genetycznego. Tak. Dlatego, że znamy zresztą wszyscy osoby, które bardzo szybko jakby podnoszą się z różnych nawet trudnych sytuacji, prawda? Coś tam było dobrze, potem właściwie człowiek myśli sobie, Boże kochany, jak ten sobie poradzi przecież. I mija jakiś taki nawet nie bardzo długi czas, oczywiście jest jakaś po tym żałoba czy smutek, ale ten człowiek staje na nogi i zaczyna od początku znowu działać. Natomiast są osoby, którym naprawdę się świetnie wiedzie, wszystko jest fantastycznie, a one ciągle właściwie są niezadowolone i ciągle coś jest nie tak. To nie znaczy naturalnie, że jeżeli nie miało się takiego szczęścia, to już jest to jakby skazane na straty. To nieprawda, ponieważ to tylko świadczy o tym, że właśnie osoby, które nie miały tak, to one są bardziej jakby skłonne do takiego bardziej przeżywania różnych rzeczy w trochę negatywny sposób. Natomiast właśnie mogą uświadomić sobie, że taki mniej więcej jest wzór ich postępowania, że są częściej niezadowolone niż zadowolone, że szukają dziury w całym. To tak popularnie mówiąc, że szklanka jest u nich zawsze do połowy pusta. I w związku z tym zacząć pracować nad zmianą właśnie swojego wystroju i wewnętrznego, psychicznego. I tutaj przykładem jest właśnie Seligman, o którym mówiłaś, który jest jednym z twórców psychologii pozytywnej, ponieważ pan, który czasem go widzimy na zdjęciach, tak już starszy pan, ale szeroko roześmiany, otóż okazuje się, że on się zajął tą dziedziną dlatego, że jego 6-letnia córeczka jakiś czas temu zapytała go, czemu on jest ciągle taki niezadowolony i ma taki wyraz niemiły twarzy. I on się bardzo zastanowił i zaczął właściwie, no oczywiście to jest troszkę anegdota, ale coś naturalnie w tym jest.
Tak, on zaczął też jej odpowiadać. No wiesz, no pracuję z osobami, które mają depresję, które mają kłopoty, konflikty, no i skupiamy się na tym. A wtedy córeczka powiedziała, no dobrze, ale to nie przychodzą do ciebie żadni szczęśliwi ludzie? No i tak to się zaczęło. Trochę tutaj prawdy pewnie, trochę
no,
anegdotycznie.
Troszkę anegdoty.
Ale bardzo ładna historia.
Tak. No i teraz możemy powiedzieć, co w praktyce, tak? Bo rozumiem, że też jest ważne, można sobie pomyśleć, no dobrze, to wszystko dobrze brzmi, naturalnie wiemy, że powinno tak być, ale jak zrobić to praktycznie? Otóż chciałabym powiedzieć, w jaki sposób możemy sami sobie pomóc, żeby praktycznie wprowadzić do naszego życia więcej pozytywnej energii i w związku z tym, żeby to, co nam się w życiu przydarza dobrego, zaczęło się zwielokrotniać, przepraszam.
Tak, ale trudne słowo.
Trudne słowo, dobrze, ale nie powinnam mieć tutaj problemu, więc zwielokrotniać, przepraszam bardzo. I żeby się przerodziło w trwałe zadowolenie z życia. Po pierwsze, to bym poprosiła, jeśli Państwo tego słuchają, nie wiem, czy w samochodzie, czy w domu, żebyście albo narysowali, albo wyobrazili sobie trójkąt równoramienny. Po prostu trójkąt. I teraz od czubka tego trójkąta do podstawy podzielili go na dwie części, czyli w środku przesunęli kreskę pionową.
Od tak? czubka do podstawy.
Do podstawy. Mhm. Czyli teraz mamy trójramienny trójkąt, który w środku jest przedzielony na pół.
I ma dwa trójkąty.
I mamy dwa trójkąty, ale razem, tak?
Tak.
Razem, dobrze. I teraz, proszę Państwa, uświadommy sobie, że to, co nas porusza, to, co powoduje, że my działamy, cieszymy się, smucimy, uczymy się, kochamy i tak dalej, to wszystko zawdzięczamy naszej energii, tak? I ta energia nas napędza, tak? Tę energię, zgodnie z taoistyczną teorią życia, uzyskujemy z potencjału naszych rodziców, rodzimy się z nią, z większą lub z mniejszą. Do tego dochodzi jak gdyby taka iskra związana z samym życiem, jedno zapala drugą i my na tym idziemy przez całe swoje życie, tak? I to jest właściwie ta, która się wyczerpuje, bo poprzez swoje życie i działania my wyczerpujemy, to się nazywa energia pierwotnego nieba. W każdym razie to jest ważne, że jest ta energia i teraz jest bardzo istotne, żeby utrzymywać ją we właściwym stanie, a po to, żeby utrzymywać ją we właściwym stanie, to trzeba kierować ją na właściwe rzeczy. I po to był ten trójkąt. I teraz powiedzmy sobie, co te boki oznaczają. One wyznaczają, znaczy co one znaczają, zaraz powiem, ponieważ wyznaczać to będzie pewien program naszego życia, który każdy sobie ułoży indywidualnie, ale w ogólnych zarysach on u wszystkich nas przebiega tak samo. Czyli jeżeli weźmiemy pierwszą zewnętrzną linię naszego trójkąta.
Zewnętrzną, boczną?
Boczną, tak. Zewnętrzną, boczną. To uchwalmy sobie, że ustalmy sobie, że ta linia oznacza fizyczność, naszą fizyczność, tak? Czyli jak wiemy już od starożytnych, w zdrowym ciele zdrowy duch, nie chodzi tutaj o żadne jakieś niesłychane zupełnie popisy sportowe i osiąganie jakichś niesłychanych sukcesów, ale o pewną stałą, nawet 15-minutową aktywność fizyczną. Czy to będzie spacer? Mówią zresztą kardiolodzy, że wystarczy 3 razy w tygodniu przejść 40 minut szybkim krokiem. I to już jest bardzo dobre. Właśnie nie biec wcale, tylko przejść
energicznym krokiem.
Tak. I że to już jest bardzo dobrze. Czyli albo spacer, albo właśnie jakaś taka spokojna gimnastyka. Jest tego w internecie mnóstwo i w telewizji. No naprawdę, są książki, są gazety, bezpłatnie jest rozdawane w najrozmaitszych przychodniach. Proszę naprawdę uwierzyć, że kilka ruchów ciała, naprawdę to jest bardzo ważne, ale to tak, żeby to było 15-20 minut, bo trzeba to robić. Na początku się właśnie porozciągać, to można przy muzyce, przy piłce lekarskiej. W każdym razie skakankę sobie można kupić, nawet jak się ma 50 czy 60 lat, a nawet i 80, są takie osoby. Czyli każda aktywność jest dobra, to jest bardzo ważne. Pamiętam panią, która była bardzo otyła i naprawdę było jej strasznie ciężko. Czy wiecie, co ona robiła? Ona po prostu wstawała i siadała, miała zamkniętą deskę sedesową, wstawała i siadała, po prostu, bo to było dość szerokie, bo nie miała takiego szerokiego krzesła i faktycznie to było niesłychane, dodała do tego właściwą dietę i ku swojemu zdumieniu w ciągu miesiąca schudła 7 kilo.
No proszę bardzo.
Tak, to było niesłychane zupełnie. No, więc
czyli
najpierw
jest
ta fizyczność, tak. Teraz zobaczmy sobie tę drugą boczną linię naszego trójkąta. I to jest po prostu, napiszmy sobie, intelekt.
Intelekt,
tak. To jest to wszystko, czym my odżywiamy swój umysł, tak? Ponieważ mówi się bardzo rozsądnie, że jesteśmy tym, co sobie wkładamy do żołądka i do głowy. To jest naprawdę ważne. Ja się tym żołądkiem nie będę zajmowała, jest strasznie dużo najrozmaitszych porad. Oczywiście ja ze swojej medycyny chińskiej mam trochę inny pomysł, ale nie będziemy o tym teraz mówili, może innym razem chętnie o tym opowiem. Natomiast teraz popatrzmy sobie na tą intelektualną stronę. Otóż to jest bardzo ważne, czym nasz umysł jest odżywiany? O czym my przede wszystkim myślimy, tak? No myślimy o różnych pewnie swoich kłopotach, zmartwieniach, co mamy zrobić. I tak jak mówią na wschodzie mówią, umysł jest jak pijana małpa, czepia się każdej myśli. Tych myśli jest strasznie dużo, mamy chyba 60 czy 80 tysięcy myśli w ciągu dnia. I oczywiście część z nich umyka nam, tak, ale ten umysł jest ciągle zajęty, a my go jeszcze bodźcujemy tym, co idzie z telewizji, ponieważ w większości domów, po prostu cały czas idzie program telewizyjny, to jest otwarte. I kiedy się ludziom o tym mówi, to oni mówią, ja na to wcale nie patrzę, to jest nieprawda. Ponieważ to cały czas bombarduje nasz mózg. Nasz mózg potrzebuje spokoju.
I sączą się te złe informacje.
I nawet bym powiedziała, te reklamy i to wszystko niepotrzebne. To jest niepotrzebne. Telewizor, jak każde inne medium, jest cudowne, jeżeli jest właściwie użytkowane. Proszę kupić program, najtańszy, czasem darmo dają. Zaznaczyć to, co naprawdę nas interesuje, podkreślić, włączyć. Skończy się, wyłączyć.
I słuchać radia.
Jakiejś dobrej muzyki, prawda? Ale takiej też spokojnej muzyki, ponieważ na przykład jak słuchamy muzyki barokowej, to ona jest w takim rytmie jak nasze serce. I my dlatego tak cudownie w nią wchodzimy, tak? Można słuchać muzyki, jakiej się chce, ale też dawać sobie czas ciszy. Ja proponuję, żeby codziennie rano, jak się wstaje, wziąć oddech, uchylić okno, nawet jak jest tak mroźno, i parę minut pooddychać, tak? Po prostu stać na podłodze bosymi stopami i oddychać, tak? Kilka minut, pięć minut. Rzeczywiście, żebyśmy poczuli całe swoje ciało, tak? To jest bardzo ważne, po czym proponuję, żeby podejść do lustra, nawet jeżeli nie mamy na to ochoty i się do siebie uśmiechnąć, do siebie, ponieważ nie mamy, nikt z nas nie ma, choćby była najukochańsza, najbardziej troszcząca się nas druga osoba, nie będzie z nami w każdej sekundzie naszego życia, tylko my jesteśmy ze sobą, w związku z tym warto o siebie samego zadbać, tak? Nie mamy nikogo innego takiego, więc uśmiechnijcie się do siebie, nie po to, żeby patrzeć, Boże, tu zmarszczka, Boże, tutaj jakiś iniec, Boże, tutaj prysz, nie, po prostu nawet zrobić głupią minę, żeby się do siebie, żeby się roześmiać, ponieważ również zostało dowiedzione, że jeżeli my nawet niechętnie ułożymy mięśnie twarzy w uśmiech, niechętnie, to za tym ciągnie się niejako z naszego ciała ten taki właśnie pogodne usposobienie, tak?
I sygnał do mózgu. Impuls, sygnał tak? do mózgu jest dobrze.
Tak, to jest dobrze. I to sobie proszę zrobić, a następnie co czytacie? Nie mówię, żeby nie czytać tych pism kobiecych. Niektóre są rzeczywiście może sensowne, mają dobre jakieś artykuły. Ale ważne jest, żeby pomyśleć właściwie, na czym ja skupiam swoją uwagę. Ponieważ, proszę Państwa, energia idzie za uwagą, więc pomyślcie sobie, na co ja wydatkuję swoją energię, której już nie odzyskam.
Czyli o czym najczęściej myślę.
Tak, ale też czym się odżywiam, czyli na czym skupiam swoją uwagę. Czy czytam, co zrobiła pani Ksińska, z kim się rozwiodła pani Grekowska. Co to w ogóle kogo obchodzi? To jest sprawa tych ludzi. Was powinno obchodzić, nas powinno obchodzić. Nasze własne życie, bo ono jest dużo ciekawsze. A mówię to jako terapeuta, który w końcu pracuje od lat z ludźmi. Życie pojedynczej osoby, jeżeli zechce zajrzeć w głąb siebie, jest dużo ciekawsze niż różne postacie, które się pojawiają w serialach i tak dalej. Są dobre seriale, nie mówię, żeby ich nie oglądać, tylko mówię o tym, żeby naprawdę oglądać coś, co jest wartościowe. Czy to jest mi potrzebne? Co mi to da? Zawsze trzeba się zapytać, dobrze, co mi to da? I teraz kwestia, jest mnóstwo różnych pism. Wybierzcie sobie Państwo coś, może fokus, może coś takiego, co daje nam jakąś wiedzę.
Może charaktery?
Może charaktery, może tak koniecznie, czy musimy się skupiać na tej psychologii. Jest mnóstwo tak ciekawej wiedzy poza psychologią, naprawdę. I myślę sobie, że warto jakby, są stare kultury cudowne, są stare religie fantastyczne, są wynalazki fizyczne. Jest w tej chwili zupełnie nowa dziedzina, już przynajmniej u nas, fizyka kwantowa. Jest masa, to nie jest to, że trzeba mieć uzdolnienia jakieś, od razu mówię, właśnie do nauk ścisłych. Jeśli mówię o tej fizyce kwantowej, ja nie mam. Więc od razu mówię, natomiast ona jest pasjonująca. To jest zupełnie inna niż newtonowska. Krótko mówiąc, jest mnóstwo fantastycznych dziedzin, w których możemy zacząć czytać coś ciekawego, możemy poszukać sobie różnych rzeczy dobrych w internecie, po prostu pomyśleć sobie, co mi to ma dać? Czy to ma mi tylko jakby ten dzień przejść i właściwie nie wiem, o co chodzi? I mam głowę wypełnioną cudzymi wątkami, tak? Cudzymi biografiami, cudzymi historiami, które w dodatku są nieprawdziwe, tak? Jakimiś rozmowami, które w ogóle nic nie wnoszą. A równocześnie sobie uprzytomy, że mamy 24 godziny, tak? Z czego część idzie na sen. W związku z tym, czym je wypełnimy, tak? Pani Curie Skłodowska, tak? Miała tak samo 24 godziny. Wszyscy. Einstein też tak miał.
Tak, a ważne jest, czym odżywiamy ten nasz umysł, prawda? Bo co wewnątrz, to na zewnątrz potem.
Czyli to jest ważne, czyli odetnijcie, no przynajmniej w części, oglądanie bez sensu telewizji. Oglądajcie ją do sensu, ale nie bez sensu, tak? Wyłączcie ją. Odetnijcie jakieś niemądre opowieści, tak? O różnych ludziach, którzy właściwie, no to jest ich życie, tak? Zajmijcie się swoim życiem. Zajmijcie się swoim własnym rozwojem. Można zacząć w tym miejscu, w którym się jest. Czyli to jest sprawa, czym ja odżywiam swój umysł, tak? Teraz popatrzmy na tę środkową kreseczkę. To jest sprawa, nasza emocjonalność. To jest bardzo ważne, ponieważ nasze emocje nadają barwę życiu. To jest bardzo ważne. Można powiedzieć, że nie ma dobrych i złych emocji, tak? Tylko my im nadajemy po prostu to zabarwienie. Przydarzają nam się różne rzeczy i to jest strasznie ważne, jak na nie reagujemy. Już mówiłam, 10% to jest to, co nam się przydarza. 90% to jest nasza interpretacja. Więc zastanówmy się, jak ja interpretuję, czy pierwsza moja myśl jest negatywna. Na pewno to nie pójdzie. O, jaka wstrętna. O Jezu, jak się ubrał.
Często tak
Matko,
jest.
Coś. Czy to jest to, nie o to, żeby sobie jakby mówić, Boże, jak jestem okropny czy okropny, tylko żeby sobie uświadomić i zacząć po prostu sobie to notować, tak? I zacząć to zmieniać. Zacząć patrzeć innym okiem na to, co nam się przytrafia. Też jakby sprawdzać, jakie są moje uczucia. Kogo naprawdę lubię autentycznie, co jestem gotowy, gotowa dać drugiej osobie, tak? Czym się podzielić z nią. Bardzo jakby tak namawiam do tego, żeby pomyśleć, co rzeczywiście mogę od siebie dać. Zawsze mogę dać uśmiech, ponieważ on nie zubaża nawet najbardziej ubogiego i nikt nie jest tak bogaty, żeby był mu niepotrzebny ten uśmiech. I mogę się uśmiechnąć, tak? Mogę zacząć wzbudzać w sobie dobre myśli wobec ludzi, którzy przychodzą, obcych zupełnie, posyłać im dobre myśli, posyłać im modlitwę, jeżeli czujemy taką potrzebę. Tak, po prostu modlitwę. Taką serdeczną, własnymi słowami, krótką, tak? Możemy pomyśleć sobie, niech się temu człowiekowi dobrze wiedzie, ponieważ wiecie Państwo o tym, że to, co dajemy innym dobre, to do nas wraca. To, co dajemy niedobre, też do nas wraca. Czyli jakby to jest trochę też w naszym interesie. Ale również jakby zmienia to nas, transformuje nas to wewnętrznie. Daje nam właśnie takie poczucie tego, że przede wszystkim pojawia się pewien dobrostan, mam co dać, tak? I to mnie nic nie kosztuje, co najważniejsze. To kosztuje mnie zmianę moją wewnętrzną. To jest fantastyczne.
To ważne, żeby być takim łowcą dobrych emocji, a jednocześnie w sobie je generować i oddawać,
innym, tak. Tak. Czyli jest to sprawa tej emocjonalności, prawda? Jak odnoszę się do człowieka, którego kocham, do kobiety, do mężczyzny, do swoich dzieci, co mnie złości. Zapisz sobie, ja zawsze mówię, zrób sobie kajet, pisz sobie, złości mnie. No i ma prawo cię złościć, bo jesteś człowiekiem. Ale jak na to reagujesz, czemu cię złości? Bo być może ty miałeś coś takiego w dzieciństwie, może ty robisz to samo, tak? I teraz przerzucasz, jakby rzutujesz to, tak? Na swoje dziecko, na swojego partnera. Masz złość do swojej matki, o coś tam, prawda? I tak dalej. Po prostu wypisz to sobie, tak? Mówię wam, to jest dużo ciekawsze niż oglądanie czegoś cudzych losów, ponieważ to jest nasz los. I wtedy jak sobie to wypiszemy i przyjrzymy się temu i to rozpiszemy, tak, to wtedy jakby zaczynamy widzieć po pierwsze na przykład matrycę, w jaką kolejne pokolenia w naszej rodzinie przychodzą, co my powtarzamy, co my robimy bez sensu, co nas złościło u kogoś, co nas teraz złości. Czyli ta cała sfera emocji do kompletnie osobnego omówienia. Nie mamy tyle czasu.
A jeszcze mamy tutaj
i mamy teraz rzecz najważniejszą, tak. Czyli mamy fizyczność, mamy emocjonalność, mamy intelekt. I teraz mamy podstawę. To, z czego wszystko wyrasta, tak? To, co powinno być najważniejsze w naszym życiu, to jest duchowość. Czyli czym jest ta duchowość, tak? Nie myślmy sobie, że to ma być, nie wiem, bieganie do jakichś świątyń codziennie, czy leżenie w ogóle krzyżem. Nie na tym to polega naprawdę. Czy powiedzmy medytowanie od rana do wieczora, jeżeli ktoś się wdał właśnie w jakąś tego typu
można
dziedzinę
cudowną, duchownym,
ale umówmy się.
A wcale nie religijnym
wcale
na przykład.
Nie, tak. No nie, to są dwie różne rzeczy,
no więc
prawda?
Właśnie.
Ponieważ religio, tak z łacińskiego związanie, to są pewne rytuały, pewne zwyczaje, które podpierają, jakby wspierają wiarę, ale jeżeli one są martwe i tylko są powtarzane po prostu od tak sobie, to one nie mają żadnej mocy, tak? Ten rytuał, on zaczyna być żywy i zaczyna naprawdę wspierać tę wiarę. Wtedy, kiedy naprawdę wierzymy, kiedy naprawdę to czujemy, kiedy uwewnętrzniamy to i przechodzi to przez nas, tak? Ale to może bardziej powinien powiedzieć pewna jakaś osoba duchowna. Ja nie o tym myślę, tak? Aczkolwiek tak uważam.
Czyli to, duchowość.
Ta duchowość, tak. To jest sprawa, to jest troszeczkę to, jest taka, to się nazywa piramida potrzeb
takiego, Maslowa.
Tak, takiego amerykańskiego psychologa, filozofa trochę. To lata 50. ubiegłego wieku mniej więcej. I na szczycie tej piramidy jest taka samorealizacja, tak? Czyli wykorzystanie swojego wewnętrznego potencjału, który każdy z nas ma na swoją miarę. I naprawdę dostaliśmy tyle, że aż sami bywamy czasem zdumieni, kiedy idziemy w to, że jesteśmy w stanie pokonać różne ograniczenia, które sądzimy, że mamy, tak? A równocześnie nie jest tego tak, żebyśmy nie mogli tego udźwignąć. Otóż, jeżeli sobie uświadomię, i to jest właśnie na ten nasz początek roku, to jest cudowny czas, bo możemy się zastanowić, co ja naprawdę chcę zrealizować w swoim życiu w związku z sobą samym, w związku z sobą samą. Jaką chcę być osobą? Jak chcę sobą pokierować? I co chcę zostawić po sobie? To jest takie bardzo dobre. Wyobraźcie sobie Państwo, ja oczywiście chcę, żebyście wszyscy żyli długo i szczęśliwie, oczywiście. Ale wyobraźcie sobie, że zostało Wam parę dni życia. Nie wiemy, co nas się trafi. I teraz, co byście chcieli, żeby zostało w pamięci Waszych bliskich? Co byście chcieli? Napiszcie sobie nekrolog sami. Co byście chcieli, żeby tam było napisane uczciwie, tak? Bo jest... Cudowne rzeczy są zawsze napisane. Ale gdybyście sobie napisali uczciwie, tak?
To mocne ćwiczenie.
Mocne ćwiczenie, ale bardzo ważne, bo to jest takie odbicie i mieć to zawsze przy sobie. To jest takie odbicie, ponieważ jak chcemy zostać zapamiętani? No jako osoby, które były współodczuwające, które były życzliwe, które były pomocne, które naprawdę... cokolwiek w tym życiu zrobiły.
Kochające, nawet... czułe, łagodne.
Tak, ale co więcej, jeżeli sprzątałam, to sprzątałam dobrze. Tak jak umyłam, to już nie trzeba było po mnie tych kubeczków zmywać. To jest bardzo ważne. Właśnie takie proste rzeczy. My zawsze myślimy, że to ma być nie wiadomo co. To nie jest tak, ponieważ jeśli to jest prawda, to w tych wszystkich filozofiach jest powiedziane coś takiego, że jeżeli ktoś oczywiście wierzy, tak, że coś jest po drugiej stronie, to że przy końcu życia jesteśmy jakby rozliczani z dwóch jakby rzeczy, tak? Po pierwsze, z tego, z miłości, ale nie z tej miłości erotycznej, tak? Tylko jesteśmy rozliczani z tej miłości typu agape, tak? Czyli tej miłości takiej wszechogarniającej. To znaczy, że mieliśmy takie uczucia jakby generalnie do wszystkich. Nie możemy wszystkich kochać i ja to rozumiem, bo sama też mam z tym trudności, ale możemy w sobie wykształcić postawę życzliwości, a to już możemy. To rzeczywiście potrafimy, czyli jakby samemu w sobie wzbudzać życzliwość do ludzi i do świata i druga rzecz ze zrozumienia. Co to jest zrozumienie? Właśnie to jest ta duchowość. Że jeżeli nawet ktoś źle postępuje, że jeżeli nawet ktoś robi coś nie tak, to ja nie rzucam się od razu z potępieniem to, co się teraz dzieje, z wulgarnymi słowami, z obrzydliwym myśleniem o tej osobie, tylko oczywiście stawiam granice, nie pozwalając się skrzywdzić i robić tego, ale równocześnie staram się zrozumieć, bo za tym jest jakieś nieszczęście, jakieś niezrozumienie tego drugiego
jakaś
człowieka.
Potrzeba często.
I tu wracamy do tego Arystotelesa, prawda, o tej cnocie, że ludzie nie rozumieją. Czyli gdybyście sobie Państwo zechcieli zrobić mi taki prezent urodzin, taki noworoczny i narysować sobie ten trójkąt.
Ten trójkąt fantastyczny. Te fizyczność, emocje, intelekt, duchowość.
I jakby sami sobie to rozpisać, to byłby to, myślę, dla Was dobry drogowskaz no, na przynajmniej ten rok i na życie, a dla mnie najwspanialszy zupełnie prezent.
Jako, że kończy nam się nieubłaganie program, ja chciałabym jeszcze przeczytać, co Państwo do nas piszą. Ola, kiedy wyprowadziliśmy się za miasto, żyje się nam spokojniej, wolniej, a dojazdy do centrum Gdańska zamieniłam na pracę w swojej okolicy. Do pracy dojeżdżam około 10 minut, a przed pracą delektuję się widokiem z okna. Teraz, kiedy jest zimno od wczesnej wiosny, spędzam poranki w ogrodzie. Codziennie robię obchód z kubkiem kawy lub herbaty w towarzystwie moich kotów. Najważniejsze są dla mnie te małe radości codzienne. Pięknie, Pani Olu. Pięknie.
Gratulacje i taka pozytywna zazdrość.
Tak, bardzo. Witam Panie w nowym roku. Ja realizuję swoje marzenia wtedy, kiedy pomagam innym potrzebującym. Wspaniale. Jak świeci słońce, wtedy jestem szczęśliwa. Samych szczęśliwych dni życzy w 2016 roku stała słuchaczka ze Złotej Karczmy. Pani Aniu, pozdrawiamy i to jest też fantastyczna metoda na szczęście, oczywiście, prawda? Pomaganie innym. Spotkałem się kiedyś, pisze słuchacz, z określeniem szczęścia jako motyla. Całymi latami można się bezskutecznie za nim uganiać i nic. A czasami, kiedy spokojnie siedzimy, motyl sam siada na naszym ramieniu. Pozdrowienia z Mazur. O, na Mazurach nas słucha pan. Pozdrawiamy serdecznie. I jeszcze raz Piotr z Anglii napisał. Najsmutniejsze w rozumieniu szczęścia jest przylepiona przez speców od marketingu łatka materializmu. Nasi klienci są szczęśliwi. Dołącz do nas i kup dom. Tylko użytkownicy auta X doznają szczęścia prowadzenia na najlepszego samochodu. Nasze zabawki uszczęśliwią twoje dziecko. A pierwszym szczęściem było usunięcie telewizora z domu, pisze pan Piotr. Więcej chwil razem, a potem już było łatwiej, bo nikt nam nie kreował potrzeb. Mamy swoje wędliny, przetwory, super jedzonko, które wiemy, że jest zdrowe. Nie mamy pędu na pieniądze i dobra materialne. Za to mamy pęd na dzielenie się naszą radością każdego dnia. Taka prosta, za to jakże ważna i pokazująca innym, że szczęście jest wokół, napisał pan Piotr. A Janka pisze tak, dla mnie szczęście to moja rodzina, przyjaciele, a także spełnianie pasji, miłość, o której mówiłaś, Zuzanno, która daje i otrzymuje, i czas spędzany z mężem i dziećmi dają mi wiele szczęścia, są dla mnie wszystkim. Przyjaciele to anioły, które są ze mną zawsze, kiedy ich potrzebuję. A spełnianie pasji to szczęście mojego wnętrza. Szczęściem jest także dla mnie, zwłaszcza ostatnio, dobre zdrowie. Serdecznie Janka pozdrawia. Dziękuję bardzo, Zuzanno, za cudowne spotkanie, za wzmocnienie nas wszystkim i te niezmiernie ważne słowa. Dlatego prawie się nie odzywałam i dobrze. I słuchałam z ogromną uwagą, jak myślę, większość słuchaczy. Zuzanna Celmer, psycholog, psychoterapeutka, autorka książek i poradników psychologicznych. Dziękuję jeszcze raz.
I ja bardzo dziękuję.
I szczęśliwego nowego roku tobie i
dla
słuchaczom.
Wszystkich i tobie także, i naszemu panu realizatorowi,
Maciejowi,
jak najbardziej.
Bogusławskiemu. Dziękujemy, kłaniamy pięknie. Się pięknie. Hanna Wilczyńska-Toczko, do usłyszenia tymczasem.